Przeczytajmy dla wspólnego zbudowania z listu do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, 5 rozdział. 5 rozdział od 11 wiersza. O tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczył pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, iż wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania dobrego i złego. Dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki, o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga, nauki o obmywaniu, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. To właśnie uczynimy, jeśli Bóg pozwoli. Dotąd. Ponieważ już kiedyś mówiliśmy coś na temat listu do Hebrajczyków, to chciałbym tylko przypomnieć pewne rzeczy. Pewne rzeczy dotyczące autora, tła i datowania tego listu, bo jak ten fragment też nam pokaże, są to rzeczy, które wpływają w jakiś sposób na zrozumienie danego tekstu. Więc jak pamiętamy, list do Hebrajczyków, czy autorstwo listu do Hebrajczyków do dzisiaj pozostaje zagadką. Równie dobrze ten list mogli napisać Paweł, Apollos albo Barnaba. I możemy powtórzyć za Orygenesem, że kto napisał ten list, to tak naprawdę wie tylko Bóg. Co do adresatów tego listu, to mamy w nagłówku napisane, że jest to list do Hebrajczyków, czyli list do Żydów, i mimo że samo takie sformułowanie nie występuje w tym liście, to jednak w najstarszych manuskryptach jest to tak zatytułowane, więc kto jest adresatem tego listu, jest dosyć jasne. Jeśli mówimy o datowaniu tego listu, to tak jak żeśmy już wspominali, są dwie szkoły, które mówią, że jest to albo po 70 roku, albo przed, czyli przed tym momentem, kiedy Tytus, wódz rzymski, zburzył świątynię. Fragment z 9 rozdziału potwierdza, że jest to raczej przed, czyli są to lata 67-69. Jeśli chodzi o przesłanie tego listu, to jest tu też dosyć jasne, że autor tego listu pokazuje Żydom, że w Chrystusie Jezusie wszystko jest lepsze. Ten list, co ciekawe, ten list ma 13 rozdziałów i 13 razy w oryginalnym zapisanym języku tego listu jest powiedziane, że jest coś lepsze. Czyli 13-krotnie jest mowa w tym liście o tym, że chociażby jeśli odwrócimy następną stronę, w 6 rozdziale, w 9 wierszu, w środku jest napisane o czymś lepszym. W 7 rozdziale, 19 wiersz, zostaje lepsza nadzieja, 22 wiersz, o ileż lepszego przymierza, w 8, w 6 wierszu, o ile lepszego przymierza. Czyli wskazane jest cały czas, że te rzeczy, które Żydzi mieli, którzy tak bardzo trzymali mocno, cenili sobie, są w porównaniu z Chrystusem niczym. Że zdecydowanie lepsze rzeczy są w Chrystusie. I to obojętnie pod jakim kątem byśmy na to patrzyli. W 11 wierszu jest napisane, o tym mamy wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu. Jeśli byśmy patrzyli na cały ten fragment, to jest to taka bardzo ciekawa wstawka, gdzie Duch Boży przerywa myśl o tym, że Pan Jezus jest arcykapłanem według porządku Melchizedeka. I tutaj od 11 wiersza aż do 12 jest właśnie taka wstawka, którą częścią tej stawki chcielibyśmy się dzisiaj zająć i chcielibyśmy też coś z tego fragmentu wziąć dla siebie. Bo właśnie jest ciekawe, że akurat następuje tu takie pouczenie. Na początku jest napisane, mamy wam wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć. Można się zastanowić, skąd się brała ta trudność. Czy trudność wynikała z trudności tematu, czy może z formułowań, które tu są zawarte. Myślę, że nie. Jest to Słowo Boże, inspirowane Słowo Boże, więc nie ma tutaj trudności, jeśli chodzi o wykład tego słowa. Słowo Boże jest bardzo precyzyjne, jeśli naprawdę się na tym zastanawiamy, jest jasne. I tutaj też w tym wierszu mówi, skąd ta trudność wynika. Ta trudność wynika stąd, że staliście się ociężałymi w słuchaniu. Co to znaczy? Mi osobiście, wybaczcie takie porównanie, ktoś ociężały to jest ktoś otyły, ktoś, kto bardzo, bardzo ciężko mu się porusza. Bardzo ciężko mu jest biegać, bardzo ciężko mu jest cokolwiek zrobić, ponieważ no, coś mu przeszkadza, jest ociężały. I myślę, że w sensie duchowym my też możemy być właśnie tacy ociężali. Możemy przez niewłaściwe karmienie naszego duchowego, wewnętrznego człowieka stać się takimi ociężałymi, takimi otyłymi, ale nie w tych rzeczach, które są właściwe. Jeśli ktoś jest ociężały właśnie duchowo, to nie jest w stanie ani zrozumieć nauki, która jest głoszona, którą czyta ze Słowa Bożego, ani jej przyswoić, ani tym bardziej zastosować. Przypomnijmy sobie, że niedawno żeśmy rozważali list do Jakuba i tam było takie zupełnie inne sformułowanie, które dotyczyło słuchania. W pierwszym rozdziale listu do Jakuba w 19 wierszu jest napisane, a niech każdy człowiek będzie skory do słuchania. Czyli skory, czyli szybki, chętny. Czyli to jest coś zupełnie innego niż ten właśnie ociężały, któremu trudno jest cokolwiek wziąć, czy cokolwiek do siebie przyjąć, ruszyć się w jakimś kierunku. Myślę, że Bóg bardzo nas zachęca do tego, żebyśmy nie byli ociężali, ale właśnie żebyśmy dożyli do takiego stanu, którym jest tam wymienione w liście do Jakuba. Mamy być skorzy do słuchania, czyli mamy być chętni do tego, żeby przyjmować to, co Słowo Boże do nas mówi. Skąd się bierze taka ociężałość? Myślę, że powodów takiej ociężałości w naszym życiu jest bardzo dużo, ale między innymi na pewno jest to, czym my się zajmujemy. Jeśli karmimy naszego człowieka wewnętrznego rzeczami, które nie są Boże, które nas otaczają, oczywiście wszystko w właściwych proporcjach, ale jeśli obojętnie czego weźmiemy za dużo, co jest na tym świecie, co świat nam oferuje, bo świat nam oferuje mnóstwo rzeczy, które możemy się karmić, tylko czy one są właściwe? Czy to jest ten dobry, zdrowy pokarm, który chrześcijanin powinien brać? Ja nie mówię, że trzeba wykluczyć wszystko ze swojego życia, bo chyba jest to tak do końca dla nas niemożliwe, nieosiągalne. Ale jeśli zbyt dużo tych rzeczy bierzemy, jeśli możemy wziąć przykład chociażby naszych zejść tutaj w niedzielę. Jeśli w sobotę będziemy słuchać non-stop muzyki, jeśli będziemy oglądać niewłaściwe rzeczy, to czym będziemy napełnieni? Czy chcemy, czy nie? Bo to tak naprawdę często się mówi, że to na nas nie ma wpływu. Ale to ma wpływ. I potem nasze myśli uciekają w jakieś różne inne strony, ale nie tylko tam, gdzie Bóg chce, żeby one podążały. Więc bardzo ważne jest to, czym się karmimy. Jeśli popatrzymy właśnie na to, co nas otacza, ja nie chciałbym mówić, że są pewne szablony, że musimy postępować tak albo inaczej, bo tak szczerze mówiąc, im dłużej żyję, tym widzę, że tym większe zauważam różnice między nami. Nawet słowo, które jest stąd zgłoszone, nie wszystkich jednakowo buduje. Jedni są zbudowani tym słowem, drudzy są mniej zbudowani. Także musimy też zauważać naszą różnorodność i każdy musi sam jak gdyby oceniać to, oczywiście pod działaniem Ducha Świętego i w świetle Słowa Bożego, co dla niego jest pożyteczne. Nie jest sęk w tym, żeby ktoś, jeśli tu głosi, szukać, że tak powiem, dziury w całym. Powiem to może wprost, bo często takie nastawienie jest niestety, że jeśli ktoś wychodzi, to no jak gdyby czyha się tylko na potknięcia. No niestety, jeśli my tu wychodzimy, to ja nie znam kogoś, kto tu wychodzi i jest idealny. Idealny i w 100% zgodny z tym, co Bóg chce, bo tylko Pan Jezus. Więc każdy z nas może mieć jakieś potknięcia, może coś powiedzieć nie tak. Ale zadaniem nas wszystkich jest, żeby wybrać te dobre rzeczy. Żeby nie skupiać się na tym, że ja powiem coś niepoprawnie stylistycznie czy ortograficznie. Ale skupiać się na tym, co Bóg chce powiedzieć do nas przez swoje słowo. No, z drugiej strony patrząc też dla tych, którzy usługują, nie może to być jakaś furtka, że wszystko jest po stronie słuchaczy. Każdy z nas musi mieć tę świadomość i może z tego się też bierze, że nauczycieli jest niewielu, tego, że jeśli tutaj przemawia, to przemawia, musi przemawiać prosto, jasno i zrozumiale. Więc nie może to być wymówka w jakiś sposób dla nauczycieli. W 12 wierszu jest napisane, biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. No, gdyby zastosować ten wiersz tak literalnie, to myślę, że wszyscy musielibyśmy być nauczycielami. Przynajmniej większość z nas. Ja, kiedy czytałem ten fragment i zastanowiłem się, ile ja mam za sobą nowego życia, no to aż się przeraziłem. 27 lat. I naprawdę nie przeraziło mnie to, że jestem taki stary, tylko przeraziło mnie to, że biorąc pod uwagę ten czas, to gdybym studiował na jakiejkolwiek szkole, w jakiejkolwiek uczelni, to musiałbym być co najmniej już profesorem. Gdybym się przykładał do tego, żeby rzeczywiście poświęcać się czytaniu Słowa Bożego, to musiałbym znać Pismo Święte na pamięć, a nie znam. To jest szkoda dla mnie, ja sobie z tego zdaję sprawę, ale niech teraz każdy sobie sam zrobi, że tak powiem, rachunek sumienia i niech sobie policzy, ile już lat idzie za Panem, ile tego czasu poświęca, jak zna Słowo Boże, jakie postępy czyni w swoim życiu. Czy jest dalej jeszcze tym dzieckiem, tym uczniem w podstawówce, czy już może następny krok uczyni. Jeśli naprawdę zastanowimy się na tym, jak ja pomyślałem, że to już naprawdę jest 27 lat, to aż wstyd to jest przyznać. Tutaj w dalszym tym fragmencie, w tym 12 wierszu, autor pisze, że wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Jeśli coś sobie mogę przypomnieć jeszcze z tego momentu, kiedy dzieci są małe, to rodzice na pewno się cieszą, kiedy dziecko zaczyna ich, czy niemowlę zaczyna ich poznawać. Czyli reaguje w jakiś sposób na twarze, potem reaguje już na głos, potem reaguje, wymawia pierwsze zdania, tata, mama, tata pierwsze przeważnie. To rodzice się cieszą i jest to normalne, jakoś właściwe. Ale jeśli to przeniesiemy teraz na duchową płaszczyznę, to tak samo Bóg. Jeśli poznajemy, że Pan Jezus jest naszym Zbawicielem, to dopiero żeśmy się urodzili. Dopiero zaczynamy to i to jest normalne. Ale nienormalną sytuacją jest, że pozostajemy w tym stanie. Bóg jako nasz Ojciec też chce, żebyśmy się rozwijali. Też chce, żebyśmy zaczęli do Niego mówić. I to mówić w modlitwie indywidualnej, ale mówić też w modlitwie naszej tutaj wspólnej. Jeśli zbieramy się razem, no to Bóg chce nas słyszeć. Ja już to chyba mówiłem, ale kiedyś przeczytałem taki fragment, bo może być wątpliwość w naszych sercach. Po co mamy się modlić, jeśli Bóg i tak wszystko wie? Ale nawet jeśli rodzice, ja jako rodzic wiem coś, co potrzebują moje dzieci, to ja się cieszę, jeśli te dzieci mnie o to poproszą. Jeśli oni się do mnie zwrócą, żebym ja im to dał, chociaż ja wiem, że potrzebują i mógłbym od tak im to dać. I myślę, że oczywiście w odpowiednich proporcjach taka sama relacja jest z Bogiem Ojcem. Bóg dokładnie wie, jakie są nasze potrzeby, Bóg dokładnie wie, czego potrzebujemy, co nam brakuje, ale Bóg też chce, żebyśmy to Mu powiedzieli. Bo wtedy wyrażamy naszą zależność od Niego, wtedy On wie, że my widzimy nasze braki i wiemy o tym, że to wszystko od Niego zależy, że to nie jest z nas. Ostatnie słowa apostoła Piotra w drugim liście, w trzecim rozdziale, 18 wiersz. Zawsze ostatnie słowa, które ktoś wypowiada, muszą być bardzo ważne, bo stara się coś najwięcej w tym przekazać. I ten apostoł, ten wielki apostoł mówi, wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Czyli to było dla niego bardzo ważne. To dla tego pasterza, który prowadził wielu ludzi już po nawróceniu, było ważne, że mamy wzrastać. Mamy pracować nad sobą i ciągle wzrastać. Tu znowu drugi raz jest podkreślone, w tym 11 wierszu jest napisane, skoro staliście się ociężałymi, a tutaj znowu staliście się takimi. Więc wyraźnie Biblia zwraca się do nas, że to wy staliście się takimi. to my, każdy z nas odpowiada za nasz stan. My jako ludzie to byśmy chętnie powiedzieli, no to nie jest tak do końca nasza wina, to jest wina zboru, bo ten zbór to taki jest, taki sobie, to wina tych braci, co usługują, bo oni są tak jakoś niejasno mówią. Ale Biblia tak nie mówi. Oczywiście ci, którzy prowadzą zgromadzenie, ci, którzy nauczają, mają swoją odpowiedzialność. Ale ten fragment mówi nam o tym, że my mamy swoją odpowiedzialność. Że to my stajemy się tacy albo tacy. Każdy z nas decyduje o tym, jaką ścieżką idzie. Bóg używa różnych rzeczy, różnych ludzi do tego, żeby nas właściwie prowadzić. Ale to my sami decydujemy o tym, jacy jesteśmy. W 13 wierszu myślę, że jest zawarta pewna ironia tego. Dlatego, że ten wiersz mówi, każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. A więc zarzuca autor Hebrajczykom, że powrócili do stanu niemowlęctwa. I jest to nienormalne. Jeśli nawet zdarzają się przypadki choroby, że ktoś z dorosłego życia, no niestety na wskutek jakiejś choroby wraca i staje się z powrotem dzieckiem, to fizycznie jest to prawie niemożliwe. Oby tak naprawdę było w naszym duchowym życiu, że jeśli dorastamy do jakichś rzeczy, to później nie stoimy w miejscu, albo wręcz cofamy się do jakiegoś okresu i wszystko widzimy jak niemowlęta. Wszystko jest dla nas problemem. Nauka o sprawiedliwości, o której tu jest mowa też, myślę, że to jest wprowadzenie. W liście do Rzymian czytamy o tym. W ogóle dużo tam mówi na list do Rzymian, mówi o sprawiedliwości, ale chociażby w 3 rozdziale, w 21 wierszu. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy. I to sprawiedliwość Boża przez wiarę Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Myślę, że chodzi tutaj o ogólny zarys nauki chrześcijańskiej. Tego, co Pan Jezus uczył i to, co Pan Jezus dokonał. To jest dla nas mowa ważne i nie powinniśmy się też pewnymi fragmentami zniechęcać, których nie potrafimy na dany moment zrozumieć i mówić podobnie, jak mówili niektórzy uczniowie do Pana Jezusa, że to twarda mowa. Są pewne rzeczy, które są trudne, już jak chociażby ten fragment, który mamy w Hebrajczyku wcześniej, kiedy jest mowa o tym, że Pan Jezus jest arcykapłanem według porządku Melchizedeka, to nie jest to łatwa rzecz, żeby to zrozumieć. Ale to nie znaczy, że mamy się tym zniechęcać, że mamy zostawiać to i mówić, no to są trudne rzeczy i jak gdyby nie iść dalej, tylko no nie zrozumiałem tego, no to trudno. Tak nie ma być. 14 wiersz zwraca się do tych, którzy są dorosłymi. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władze poznawcze wyćwiczone dla rozróżniania dobrego i złego. To jest dalszy ciąg analogii naszego fizycznego i duchowego życia. Jeśli przez długie używanie nie potrafimy rozpoznać tego, co jest dobre i złe, to coś jest z nami nie tak. I tak jak żeśmy wcześniej wspomniałem, jeśli żyjemy z Panem jakiś czas, jest to długie używanie tego pokarmu stałego, który mamy do dyspozycji. Ale w jaki sposób my to wykorzystujemy? Każdy z nas ma możliwości i zdolności poznania, ale nie każdy je jednakowo ćwiczy. Nie każdy z nas jednakowo przykłada się do tego, żeby ćwiczyć się w tym. Tutaj jest napisane, że są te władze wyćwiczone, więc do tego potrzebna jest jakaś siła, jakaś zachęta, musi być do tego też jakiś zapał, żeby to ćwiczyć. I możemy znowu sobie przypomnieć list do Jakuba. Tam żeśmy czytali o tym lustrze, którym jest Słowo Boże i tam to ćwiczenie między innymi polegało na tym, że jeśli powiem własnymi słowami, ktoś podchodzi do lustra, zwykłego lustra takiego, które mamy w domu, przegląda się w nim i widzi, że jest brudny. No to zazwyczaj myje się albo w jakiś sposób likwiduje ten brud w swojej twarzy albo gdziekolwiek. Jeśli przeniesiemy to na płaszczyznę duchową, to jeśli Słowo Boże, które jest dla nas lustrem, pokazuje nam pewną rzecz, która nas brudzi, która jest niewłaściwa w naszym życiu, to my musimy coś z tym zrobić. Jeśli odejdziemy, tak jak ten list mówi, od tego lustra i nie zrobimy z tym nic, to będziemy tylko słuchaczami. Nie będziemy wykonawcami. Nie będziemy tymi dorosłymi, którzy starają się rozróżniać, co jest dobre, co jest złe. Musimy spróbować to, co Słowo Boże nam pokazuje, w jakiś sposób zlikwidować z naszego życia. Jeśli to jest zła rzecz, musimy ją usunąć. Jeśli ją nie usuniemy, jeśli Bóg nam będzie wskazywał raz, drugi, trzeci, przez Słowo Boże, przez cokolwiek, czy przez innego brata, czy siostrę, to wtedy nie będziemy mogli dalej przyswajać tego stałego pokarmu. Wtedy będzie to dla nas problem. Więc musimy i w tym ćwiczyć się, trenować wytrwale te nasze duchowe życie. Pod koniec tego wiersza możemy zauważyć takie praktyczne zastosowanie tego naszego poznania, bo mowa jest tu o tym, że rozróżnianie dobrego i złego. Na pewno dotyczy to właśnie rozróżniania dobrych i złych rzeczy, ale myślę, że to sięga jeszcze dalej, bo w liście do Efezjan w 4 rozdziale chyba. W 14 wierszu. List do Efezjan 4:14. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Czyli Biblia zachęca nas, nie bądźcie dziećmi. Jeśli jesteście dziećmi, dzieci nie potrafią rozróżniać, przynajmniej do pewnego stopnia, co jest dobre, co jest złe. Dzieci się dopiero tego uczą. Im są starsze, tym więcej od nich wymagamy i tym więcej powinni właśnie poznawać. I my tak samo. Nie mamy być miotani lada wiatrem, który się pojawia na świecie, lada pierwszą, lepszą nauką, którą się pojawia. Jeśli jesteśmy dorosłymi, to mamy zdolność, żeby tą naukę ocenić w świetle Słowa Bożego. Czy ta nauka jest z Boga, czy nie. I do tego właśnie też nam jest potrzebne poznanie. Do tego jest potrzebna nam znajomość Słowa Bożego, abyśmy wiedzieli, co mamy odrzucać, a co możemy przyjąć. Tak więc myślę, że ten wiersz ma szersze zastosowanie nie tylko do jakichś bezpośrednich rzeczy, ale również do nauki też. Musimy być dorosłymi w wierze i przez to właśnie wiedzieć, co jest dobre i co jest złe. Ten 6 rozdział zaczyna się słowami dlatego, pominąwszy początki nauki o Chrystusie. Słowo Boże, jeśli czytamy je rzeczywiście szczerze, to jest na tyle uniwersalne, właściwie doskonałe, że prawie zawsze, jeśli pojawia się problem, to daje nam też rozwiązanie tego problemu. Pokazuje nam, jak mamy postąpić. I myślę, że to słowo dlatego odnosi się właśnie do tego poprzedniego fragmentu. Pokazuje, że Hebrajczycy byli jeszcze tymi niemowlętami, którzy potrzebowali mleka. Jeśli teraz oni byli w takim stanie, to Słowo Boże podaje jak gdyby teraz receptę. Mówi, co należy czynić. I mówi, dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga. Tutaj jest mowa o tym, że jeśli przeczytamy to pierwszy raz, to przyznam szczerze, dla mnie też było to dziwne, że mamy pominąć początki. Ale myślę, że tu nie chodzi o takie sformułowanie w potocznym tego słowa znaczeniu, że pominąć te początki i iść od razu dalej. To jest podobnie jak z nauką normalną. Jeśli nauczymy się kiedyś nauczyliśmy się tabliczki mnożenia, to nie uczymy się tej tabliczki mnożenia w każdej klasie liceum, w każdej klasie czy na każdym roku studiów, bo my już to wiemy. Więc to jest ten początek, to jest ta podstawa, która pozwala nam zrozumieć pozostałe rzeczy. Nie można bez tabliczki mnożenia pojmować potem dalej matematyki i rozwiązywać jakichś równań. Potrzeba jest do tego tabliczki mnożenia. I myślę, że w życiu duchowym tak samo. Są pewne podstawy, są pewne rzeczy, które musimy znać. Musimy je przyjąć jako swoje, trzymać mocno, ale nie wracać do nich ciągle. One muszą być podstawą naszego życia, naszego zrozumienia, ale my mamy się teraz zwrócić ku rzeczom wyższym. To, żeby się zwracać do tych rzeczy wyższych, to nie jest takie proste. Tutaj jeśli mogę się zwrócić do lepszych tłumaczeń, to ten fragment, który jest, to sformułowanie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, jest tam ponoć użyte słowo, które oznacza współdziałanie. Czyli my mamy współdziałać z kimś, z Duchem Świętym możemy współdziałać ku temu, aby poznawać te rzeczy wyższe. No tak jak mówiłem, nie jest to rzecz, która przychodzi sama od siebie. Nie jest to rzecz, która jest łatwa i jest łatwa. Wymaga to wysiłku, ale myślę, że jeśli znowu porównamy, do czego w naszym życiu przykładamy tak wiele wysiłku, tak wiele czasu poświęcamy, to nie będzie żadnym problemem. Myślę też, że jako chrześcijanie nie możemy pozostawać na gruncie tego cały czas, że Pan Jezus jest naszym Zbawicielem. Przyznam, że długi czas też nie widziałem pewnego szerszego spojrzenia na osobę naszego Zbawiciela, dlatego że to jest właśnie ta podstawa, że Pan Jezus jest naszym Zbawicielem. To jest zasadnicza rzecz, bez pojęcia której nie jesteśmy w stanie w ogóle myśleć o czymś, co jest Boże. Ale jeśli poznamy to, że Pan Jezus jest naszym Zbawicielem, możemy iść dalej. I teraz możemy poznawać to, że Pan Jezus jest naszym pasterzem. Że Pan Jezus troszczy się o nasze życie. Że On nie tylko zatroszczył się o to, żebyśmy byli zbawieni i pojednani z Bogiem, ale troszczy się teraz o każdy nasz dzień. I to nie troszczy się w takim, że tak powiem, abstrakcyjnym wymiarze, ale naprawdę chce być obecny w każdej w chwili naszego życia. W każdej sprawie. To też nie jest proste, może to zależy też od charakteru, żeby wszystkie rzeczy, które nas spotykają, powierzać Bogu. Może się wydaje, że niektóre rzeczy są zbyt małe i błahe, żeby w ogóle, że tak powiem, zawracać Bogu tym głowę. Ale właśnie Bóg tego chce, żebyśmy wszystkie rzeczy, całe nasze życie, bo to właśnie znowu to, co mówiłem wcześniej, wykazuje nasze poddanie i naszą świadomość tego, że nasze życie w najdrobniejszych szczegółach zależy od Boga. W tym wierszu czytamy dalej, że w drugim wierszu czytamy nauki o obmywaniu, o wkładaniu rąk, o zmartwychwstaniu i o sądzie wiecznym. Tu właśnie wydaje mi się jest dobre, żeby wiedzieć i widzieć to, do kogo jest skierowany ten list. Ten list jest skierowany do Żydów. Żydzi mieli bardzo rozbudowany system zakonny, jeśli można tak powiedzieć. Czyli właśnie mieli nauki o obmywaniu. Wiemy, że Pan Jezus, kiedy się zwracał, możemy to przeczytać w Ewangelii Marka, do faryzeuszy, jeśli mówił, Ewangelia Marka, 7 rozdział. Siódmy rozdział, 3 wiersz. Albowiem faryzeusze i wszyscy Żydzi zachowują naukę starszych i nie jedzą, jeśli przedtem nie umyją starannie rąk, a po powrocie z rynku, jeśli się nie umyją, a nie jedzą, ponadto wiele innych zwyczajów przyjęli i zachowują je jak to obmywanie kielichów i dzbanów i miednic i tak dalej. Więc to była ta nauka o obmywaniu, którą faryzeusze bardzo mocno podtrzymywali. Inna, tu jest mowa również o wkładaniu rąk i tego, co znalazłem, to jest w trzeciej księdze Mojżeszowej, właśnie jest napisane o tym wkładaniu rąk, bo myślę, że tu jest mowa o wkładaniu rąk starotestamentowym, a nie w sensie Nowego Testamentu, choć wydźwięk jest podobny. I tam jak czytamy w pierwszym rozdziale trzeciej Księgi Mojżeszowej, w 4 wierszu, niech położy rękę swoją na głowie zwierzęcia ofiary całopalnej, aby zostało przyjęte z upodobaniem jako przebłaganie za niego. Czyli to było też wkładanie rąk na tą ofiarę, żeby się z nią jednoczyć, żeby było wiadomo, że ta ofiara jest zamiast tego człowieka, który ją składa. I teraz patrząc właśnie na tych adresatów, wiedząc, że to jest skierowanie do Żydów i wiedząc, jakie jest przesłanie tego listu, możemy łatwiej zrozumieć, o co tutaj chodzi. Chodzi o wskazanie, że te rzeczy, mimo że były ważne, mimo że Bóg ustanowił te rzeczy, to teraz już są mniej ważne. Bo Pan Jezus jest czymś lepszym. Bo w Panu Jezusie te wszystkie rzeczy zostały wypełnione. I teraz dzięki niemu my możemy stać czyści przed Bogiem. Nie musimy się martwić o ten sąd wieczny, który kiedyś nadstąpi nad wszystkimi żyjącymi, bo nas Pan Jezus przeniósł z śmierci do żywota. Chciałbym bardzo, żeby słowa z trzeciego wiersza, przynajmniej ten początek, był i utkwił nam dzisiaj właśnie z tego, co powiedziałem. To właśnie uczynimy. Czyli zmobilizujemy się do tego, żeby to nasze życie, to nasze nowe życie było w pełni poddane Bogu. Żeby to nasze życie było zgodne z Jego wolą. Ta końcówka tego wiersza, jeśli Bóg pozwoli, to myślę, że to chyba jest ostatnia rzecz, której Bóg by nam nie tylko nie pozwolił, ale nie dopomógł. Bo myślę, że pragnieniem Boga jest właśnie to, żebyśmy rośli, żebyśmy byli dorosłymi i żebyśmy coraz bardziej byli do Niego podobni. Przez to krótkie słowo chciałbym nas wszystkich zachęcić do pracy. Pracy nad samym sobą. Być może to brzmi egoistycznie, bo zazwyczaj to my mówimy o jakiejś grupie i my jesteśmy grupą ludzi wierzących, tworzymy zbór, tworzymy społeczność i to jest bardzo ważne. Ale równie ważne jest to, żeby każdy z nas indywidualnie nad sobą pracował. Nie wystarczy tylko przyjść tutaj i od czasu do czasu wysłuchać tego, co jest mówione. Nie wystarczy tylko przyjść i od czasu do czasu zaśpiewać jakąś pieśń czy się pomodlić. Ja myślę, że to jest tylko taka jakaś kulminacja, jakieś takie społeczne wyrażenie na tego, co odczuwamy każdego dnia. Każdy z nas dzień po dniu musi żyć z Bogiem. Jeśli tego nie będzie, to nie będzie prawdziwego życia chrześcijańskiego. Zastanówmy się, jak dbamy o naszego wewnętrznego człowieka. Pomyślmy, jaka jest proporcja w naszym życiu. Jak wygląda nasze nastawienie właśnie do siebie nawzajem, do braci i sióstr, które tutaj są w naszym zgromadzeniu. Jak patrzymy jeden na drugiego? Czy patrzymy pod takim kątem, żeby, podobnie jak wcześniej mówiłem, znaleźć tylko coś niewłaściwego, do czego można by się przyczepić? Czy nam się nie podoba uczesanie czy cokolwiek? To są rzeczy ważne, przez które powinniśmy się też pobudzać, jeśli ktoś w rażący sposób coś złego robi. Ale myślę, że prawdziwe chrześcijańskie nastawienie to jest patrzeć jeden na drugiego tak, jak Chrystus patrzył na innych. I On nie patrzył nigdy w ten sposób, żeby wytknąć od razu. Oczywiście, jeśli był grzech, to od razu mówił, że to jest grzech. Na pewno nie był dwulicowy. Ale patrzył na pewno z każdego z miłością. I w ten sposób, jeśli będziemy na siebie patrzeć, jeśli będziemy widzieć innych oczami Chrystusa, to będzie zupełnie inaczej wyglądało nasze chrześcijańskie życie. Karmmy się więc właściwie. Rośnijmy Bogu na chwałę. A wtedy nasze życie będzie piękne, będzie szczęśliwe, nasze relacje z innymi też będą właściwe, a my będziemy coraz bardziej podobni do naszego Pana. I nie ma też w tym egoizmu, że jeśli mówimy, że będziemy podobni do naszego Pana i Zbawiciela. Bo śpiewałem w jednej pieśni, że chcemy być odbiciem Twojej chwały. Jeśli będziemy odbiciem chwały Bożej, jeśli będziemy odbiciem tego wszystkiego, czym był Chrystus, to inni ludzie będą to musieli w nas zauważyć. Będą musieli widzieć, że prawdziwie, tak jak jest napisane, prawdziwie Bóg jest pośród was. I to jest cenne i do tego powinniśmy dążyć każdy z nas osobna. I mam nadzieję, że te krótkie słowo dzisiaj pobudzi nas do tego, abyśmy wspólnie starali się coraz bardziej naśladować Pana Jezusa i coraz bardziej być do Niego podobni, czego sobie i Wam bardzo życzę.